Szanowni słuchacze, dzięki pomysłowi mówiącego do Państwa te słowa oraz uprzejmości gościa, o którym za moment warszawska Praga, na której się znajdujemy, mocą kilkuset bajtów na sekundę robi geograficzny skok i mam nadzieję miękko oczywiście ląduje nad Wełtawą, by przyjrzeć się stolicy Czech, a więc Pradze. Otóż gościem Freakonomii oraz gościem całego Radia Praga jest pan Mariusz Surosz. Dzień dobry, panie Mariuszu.
O, witam, dzień dobry.
Zanim zaczniemy rozmawiać i między innymi, mam nadzieję, uda nam się porównać obie, jeżeli to jest w ogóle możliwe, obie Pragi, Pragę warszawską i Pragę czeską, przytoczę kilka słów z biografii naszego gościa. Otóż pan Mariusz Surosz, i tu daty urodzenia to myślę, że mogę pominąć, jest eseistą i dziennikarzem, absolwentem Wydziału Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie i Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracował w wydawnictwach książkowych, był również rzecznikiem prasowym klubu piłkarskiego Krakowia. Autor dwóch książek poświęconych dziejom Czechosłowacji, właściwie nie tylko, bo to będzie miało pewnie znaczenie i mógłby się pan Mariusz obrazić, nie tylko piłkarskiego, ale również hokejowego na przykład. Autor dwóch książek, o tej Krakowi mówię, tak? Autor dwóch książek poświęconych dziejom Czechosłowacji, Pepiki, dramatyczne stulecie Czechów i Ach, te Czeszki. Obie zostały wydane także w Czechach, zbierając bardzo pozytywne recenzje. Pepiki były nominowane do nagrody Bestseller 2011 roku. Publikował na łamach polskiej i czeskiej prasy, m.in. w Gazecie Wyborczej, Tygodniku Powszechnym, Newsweeku i czeskich Lidowych Nowinach. Od roku 2011 mieszka w Pradze i pracuje tam jako przewodnik po tym mieście. Panie Mariuszu, czy ja nie daj Boże coś pominąłem? Ważnego, istotnego.
Oczywiście. Tak. Istotna rzecz jest taka, że jestem autorem trzech książek, ponieważ w maju wyszła najnowsza moja książka w wydawnictwie Czarnym. Ona się nazywa, ona jest zatytułowana Praga, czeskie ścieżki.
A to mnie pan.
A zatem to tylko taki mały szczegół.
To mnie pan uprzedził, ponieważ my do tej książki właśnie będziemy w trakcie naszej rozmowy nawiązywać i tą książkę przedstawiać naszym słuchaczom, ale bardzo dziękuję za ten wstęp. Panie Mariuszu, był pan kiedyś na warszawskiej Pradze?
Oczywiście, 2-3 razy byłem. Nie jest to mój taki region naturalny, bo ja pochodzę ze Świnoujścia i długo jeszcze do tego mieszkałem w Krakowie, ale na Pradze byłem, przewinąłem się kilka razy i szczerze mówiąc bardzo lubię to miejsce.
No to dobra.
Lubię to miejsce, choć powiem szczerze, ono jest poza takimi szlakami turystycznymi, ale jeżeli ktoś chce sobie uruchomić wyobraźnię, jak wyglądała przedwojenna Warszawa, czy poszukać tych śladów niezniszczonych, autentycznych, no to jest to w zasadzie chyba jedyne miejsce. Ja nie jestem specjalistą od Warszawy, ale czułem się tam bardzo dobrze.
Niewątpliwie pan ma oko. Oko do tego, żeby widzieć, zauważać może tak pewne rzeczy, które, o których potem pan w piękny sposób potrafi pisać, pięknie to, te rzeczy rozwijać. To ja pana zapytam. Był pan tam 2-3 razy na tej pracy. Czy znalazł pan na naszej warszawskiej Pradze, czy istnieje jakiekolwiek podobieństwo, nie wiem, historyczne, architektoniczne, kulturowe, między Pragą czeską, a tą naszą rodzimą, też leżącą zresztą nad rzeką. Nie wiem, może jest jakiś wspólny bohater, do którego się pan kiedyś dokopał. Może na przykład, nie wiem, ja się zastanawiałem też nad tym, ale wolałem się mocno w to nie wgłębiać i zapytać o to fachowca. Nie wiem, może istnieje jakaś współpraca między ogrodami zoologicznymi z wymianą zwierząt. Co łączy, jest coś, co może łączyć czeską Pragę, a Pragę warszawską?
No jeśli chodzi o to, to musimy jedną rzecz powiedzieć. Aha. Praga powstała, mówię o czeskiej Pradze, powstała ze zlepienia różnych miasteczek. One sobie istniały i dopiero w 1921 roku przyłączono te tereny, które były poza centrum historyczne, które zostało połączone wcześniej przez cesarza. Później tak dołączano poszczególne miejsca. I nie można, że tak powiem, powiedzieć o całym mieście, o czeskiej Pradze, że jest w jakiś sposób podobna do czegoś, ale możemy znaleźć dzielnice, które będą lub były podobne. Na przykład ja myślę, że gdybyśmy mieli porównać z Pragą warszawską, no to rzuca się w oczy Karlin, który do Wielkiej Powodzi no był taką postindustrialną dzielnicą, troszeczkę bardzo mocno zapuszczoną i tak dalej. I ta powódź spowodowała to, że wyburzono, ona już teraz nie wygląda, ta dzielnica, tak jak wyglądała. Tam są nowoczesne, Bielowce stoją. Zasłynęły one między innymi z tego, że tam kręcono początkową scenę do Casino Royale z Jamesem Bondem. A gdybyśmy jeszcze mieli szukać, to myślę, że drugą taką dzielnicą, którą moglibyśmy porównać do warszawskiej Pragi, jest Liebeck. I tam byśmy znaleźli pewne elementy, które, no, jeśli nie są podobne, to na pewno moglibyśmy doszukiwać w czymś niematerialnym, czyli w atmosferze.
Mm-hmm. Mm-hmm. Czeska Praga. Przejdźmy zatem do tej czeskiej, która jest bohaterem naszego dzisiejszego programu. Zacytuję pana, jeśli pan pozwoli, bo to fajne i to bardzo wzbudziło mój jakby respekt do tego miasta, bo inaczej zacząłem go od tego cytatu, może to miasto postrzegać. Dziś Praga jest czeska, należy do Czechów, przejęli całe jej dziedzictwo, widać to na każdym kroku. To dla mnie najbardziej fascynująca historia w dziejach tego miasta. Jak Czesi je sobie podporządkowali. W walce o rząd dusz brali udział czescy politycy, przedsiębiorcy, malarze, rzeźbiarze, literaci, dziennikarze i architekci. Ta książka wskazuje na kilka epizodów z tego niebywałego rozpychania się, zdobywania przyczółków i w końcu objęcia nie tylko władzy, lecz także duchowego panowania nad miastem. Ja dodam, że właśnie cytuję książkę pana Mariusza Praga, Czeskie ścieżki. To jak rozumieć, panie Mariuszu, te słowa, bo no nie ma przecież nic dziwnego, tak przynajmniej dla mnie laika, w tym, że stolica danego kraju, a nawet stolica danego narodu, jeśli tak mogę ująć, jest przez tą nację, która tam zamieszkuje, przede wszystkim zawładnięta. Czy Praga jest inna na przykład niż austriacki Wiedeń, niż, nie wiem, francuski Paryż, czy polska Warszawa?
Wie pan, ja myślę, że musielibyśmy się cofnąć o te ponad 100 lat, kiedy nie było oczywistością, że w Pradze rządzą Czesi. I jeżeli popatrzymy na jej rozwój, jeżeli popatrzymy na te przepiękne budowle, to w większości ich autorami byli Austriacy, Niemcy i to oni nadawali, że tak powiem, ducha temu miastu. I nagle Czesi, mówimy o XIX wieku, my w Polsce nie mieliśmy takiego czegoś, co się nazywa odrodzenie narodowe. Czesi czują dumę narodową i jakby na przekór, że mniej znaczą, zaczynają się rozpychać, to co ja napisałem, zaczynają znaczyć to miasto, że oni się czują tutaj gospodarzami. I o tym przemawiają nie tylko pomniki. Pomniki są w każdym mieście, nieprawda? Ale jeżeli się przyjrzymy, komu oni stawiali pomniki, to oni stawiali pomniki tym osobom, które uznawali za ważne dla ich czeskości. I to samo zrobili z budynkami. Nagle powstają budynki, które jednoznacznie mówią, to my jesteśmy tutaj gospodarzami. Mało tego, nie mówimy tylko o budynkach takich jak Teatr Narodowy czy Muzeum Narodowe, ale świadomość Czechów, burżuazji czeskiej była tak wielka, że oni te budynki oznaczali w różny sposób, żeby podkreślić. A to figura świętego patrona narodu czeskiego, a to malowidła nawiązujące do mitologii czeskiej, a to odwołanie się do tego, co uważali za bardzo chlubne w swoich dziejach, czyli do wojen husyckich. I to jest przepiękne w tym wszystkim, ale to jest początek procesu. I w momencie, kiedy przejęli władzę polityczną, to się stało już pod koniec XIX wieku, oni w zasadzie nie dawali możliwości zaistnienia Niemcom w takim zakresie, jak to było wcześniej. I o tym właśnie piszę. Jeżeli byśmy popatrzyli na to miasto, to jest konglomerat, czy to nazwiemy mieszkańców niemieckojęzycznych, do tego jeszcze dochodzi mniejszość etniczna, jak Żydzi i etniczni Czesi. I to jest walka taka, gdzie nie tylko, jak ja to mówię, że to tak fajnie, że Niemcy wybudowali Rudolfinum, Czesi Teatr Narodowy i tak dalej, ale również dochodziło do sporów mocnych i dochodziło również do normalnego mordobicia. Więc to jest ten efekt, to jest to rozpychanie się. A najdramatyczniejszy element, no to nie tak dawno, 70 parę lat temu, po II wojnie światowej, kiedy Czesi zdecydowali, że nie będą już więcej żyć z Niemcami i tych Niemców, mimo że oni mieli swój ważny wkład nie tylko w wygląd tego miasta, ale również w kulturę, w duchowość, po prostu usunęli. I to w drastyczny sposób. Więc z jednej strony ta czeskość przejawia się poprzez to materialny dorobek, a w drugiej stronie, jeżeli chce się tak naprawdę przyjrzeć tym dziejom, no to chodząc po tych ulicach, spoglądając na przykład na kina, które się zachowały, no to musimy mieć świadomość, że po II wojnie światowej większość kin była obozami koncentracyjnymi dla Niemców, dla mieszkańców, którzy spędzili wiele pokoleń tych Niemców mieszkało w tej Pradze i nagle tak dramatycznie to wszystko się rozeszło. A to, że Czesi zawładnęli tą stolicą, no to teraz to już nie mamy wątpliwości. Dopiero teraz następuje takie przepisywanie historii, pojawiają się pomniki Marii Teresy, dyskutuje się o powrocie pomnika Franciszka Józefa. Nagle na zamku pojawił się orzeł Cesarstwa Austriackiego, gdzie przez lata Czesi mówili, że Austria, a później Austro-Węgry to było więzienie narodów. Teraz się do tej tradycji wraca. Zatem to jeszcze proces nie jest skończony i zobaczymy, jak sobie Czesi przepiszą historię nie tylko tego miasta, ale całego kraju. Ale jest to dla mnie fascynujące. Mam możliwość śledzenia tego na bieżąco.
Zatytułował pan książkę Praga, czeskie książki, czeskie ścieżki, przepraszam. Jak wziąłem ją do ręki po raz pierwszy, to tak, pomyślałem sobie, o, pewnie autor poprowadzi mnie ulicami, jak to przewodnicy mają w swoim zwyczaju i w swojej profesji, nie wiem, Strachowa, Orechowki czy Letniej. Wskaże mi niczym wytrawny właśnie przewodnik miejsca, nie wiem, godne miejsca, ciekawe, szczególne, a tu powiem szczerze, olbrzymia niespodzianka, bo ta książka jest trochę inaczej poprowadzona, o tak, ponieważ prowadzi, nie wiem, ja to tak ja to zauważam i proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, szlakami głównie bohaterów, tych Czech, tej Pragi, a więc, nie wiem, Husa, Żiżki, Masaryka i innych. I to dzięki tym dróżkom właściwie z tej perspektywy poznajemy prawdziwe oblicze stolicy Czech. No to skąd taki pomysł, panie Mariuszu?
Wie pan, ja tu długo mieszkam. Mieszkam ponad 10 lat i tak jak popatrzymy na to, co ja robiłem, nie? Czyli książka Pepiki, która się ukazała, wyszła z założenia, że większość z nas nie lubi historii w szkołach, ale większość z nas lubi filmy historyczne i skupiłem się, u mnie każdy rozdział to jest pewna postać, aby pokazać, jak historia wpływała na życie tej postaci, a do tego jeszcze jak zmuszała do podejmowania ważnych decyzji. Druga książka jest Ach te Czeszki, czyli podobny konstrukt, ale poświęcony kobietom, aby pokazać epizody, o których Polacy mają albo mgławe pojęcie, albo w ogóle nie mają pojęcia. A trzecia jakby naturalnie, bo proszę zobaczyć, że ja zawężam jakby zbiory. Najpierw Pepiki, czyli cały naród czeski, później wyodrębniam tylko kobiety, a teraz wyodrębniam miasto.
To zastanawiam się, miasto, co będzie w czwartej części. Ma pan już pomysł? No, przepraszam, z taką dygresją
pomysł,
wchodzę.
Ale o nim nie będę nic
dobra,
mówić.
Dobra,
dobra. Także może dalej konsekwentnie będę zbiór zawężał, jeżeli do tego oczywiście dojdzie. Mm-hmm. I teraz proszę sobie tak, jesteśmy w mieście, które jest najważniejsze, które jest bezdyskusyjną stolicą tego narodu od 1200 lat. Mhm. Jesteśmy, to nie, analogii do polskiego żadnego miasta nie możemy poczynić, ponieważ żadne polskie miasto przez tak długi okres czasu nie było stolicą ani kraju, ani narodu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeżeli cokolwiek ważnego się zaczyna w tym kraju, to oczywiście z malutkimi wyjątkami, ale zawsze zaczynało się tutaj. I jeżeli powiemy o XIX i XX wieku, to się zaczynało zazwyczaj na placu świętego Wacława w Pradze. O tam świętego to już nikt nie używa, ale na placu Wacława. I to się rozlewało na cały kraj. I teraz, jeżeli ja chcę na swoje potrzeby ułożyć sobie w głowie, dlaczego to miasto dzisiaj tak wygląda, jak wygląda, to ja muszę niestety cofnąć się do historii, a że dalej stosuję tą zasadę, że filmy historyczne dla czytelnika czy też dla widza są bardziej atrakcyjne niż klasyczny wykład, to zaczynam chodzić śladami ludzi, ich emocjami, ich przeżyciami, ich ideami. Dlaczego? Bo to jest nam, wydaje mi się, bardziej bliskie, niż gdybym statystykami się posługiwał, że tylu było Czechów i tak dalej, i tylu posłów, i co oni zrobili. Ja nie chcę takiego suchego wykładu o mieście, ponieważ uważam, że za tymi murami, które są w większości przepiękne, bo z tego Praga słynie jako jedno z najpiękniejszych, o ile nie najpiękniejsze miasto na świecie, za tymi murami, za tymi budynkami kryją się historie. I ja sobie wybrałem do tej książki historie, które moim zdaniem w świadomości przede wszystkim Polaków, bo to jest mój główny rynek, jeśli chodzi o książki, one się utrwaliły jako coś bez czego. Może zaskakujący jest pierwszy rozdział, kiedy ja właśnie cofam się do XV wieku, żeby pokazać, że było tutaj takie zjawisko jak husytyzm, wojny husyckie, ale później przeskakuję, żeby też ludzie sobie, czytelnicy sobie uświadomili, że nie było to tak, że odegrało się to w przeszłości i nie ma to znaczenia do dzisiaj. Do dzisiaj tę mitologię husycką wykorzystują politycy, a i wcześniej bezwzględnie na przykład wykorzystywała partia komunistyczna. A zatem cofając się tam i teraz czytelnik, który przeczyta tę książkę, może sobie tym miastem przejść, może sobie nawet wynotować pewne adresy, spojrzeć na to i samemu ocenić, na ile to jest obecne i na ile to wciąż jest ważne dla Czechów. A z kolei inne te rozdziały, no to jako chyba pierwszy w Polsce napisałem o człowieku, który wyśpiewał to miasto. To jest człowiek, którego gdybyśmy, myślę, porównywali do jakiegoś polskiego kompozytora, ale piosenek rozrywkowych takich, no to chyba Marian Hemal i jego opiewanie Lwowa. To był Karel Haszler, bez którego piosenek nie odbędzie się żadna zabawa. Trudno sobie wyobrazić, żeby powstał program, gdzie są piosenki o tym mieście, żeby tam nie zabrzmiała żadna jego piosenek. Piosenka to jest człowiek, który napisał ponad 300 piosenek o tym mieście. I on jest tak obecny tutaj, a bardzo często jest w Polsce kompletnie nieznaną osobą. O nim świetnie i z dużym szacunkiem wypowiadał się najpopularniejszy czeski muzyk, piosenkarz, który jest najpopularniejszy w Polsce, czyli Jaromir Nohawica. Mm-hmm. A jak już poszedłem tak, no to jeszcze sobie dołożyłem człowieka, który jakby zwizualizował husycką legendę i mówię o malarzu, rysowniku Mikolaszu Alszu. Alsz, jak to odmienić? W każdym razie nazywał się Mikolasz Alesz, czyli o Alszowi chyba, o Aleszu bym po polsku powiedział, nie prawda? Czyli Mikolasz Aleś, który ilustrował książki, który projektował fasady, gdzie bardzo często motywem są elementy husyckie. I to, jak się popatrzy, jaki on miał wpływ na wyobraźnię zbiorową, do dzisiaj z niego się czerpie. Tak jak on to nakreślił, tak Czesi dzisiaj mają takie pojęcie o wyglądzie, czy to króla husyckiego Jerzego spod Jebradów, czy Jana Żiżki, bohatera narodowego. No i oczywiście, żeby nie zanudzić czytelników, jakby powiedzieć, jeżeli mówi się Czechy, to nie tylko piwo, ale zawsze tam wskoczy na którymś miejscu hokej. Więc bardzo chętnie opisałem dramatyczną historię czeskiego hokeja.
O hokeju za moment. O hokeju za moment, za moment, panie Mariuszu, bo pięknie pan użył pan pewnego określenia architektonicznego pod tytułem fasada. Taki zresztą tytuł nosi jeden z pana rozdziałów. Ja też chcę o to pana zapytać, ponieważ jak przeczytałem go po raz pierwszy, właściwie nawet jeszcze przed końcem tej części, a przyszło mi do głowy oczywiście spróbować się skontaktować z panem i spróbować poprowadzić wywiad, który w tej chwili trwa, no to zastanawiałem się, czy po tym pana opisie, czy każda może większość, ale no, padło to padło. Czy każda kamienica, na którą się zagapimy, tak to nazwijmy w Pradze, ma coś takiego, że po, nie wiem, uzmysłowieniu sobie tego właśnie czegoś, tego odkrycia, możemy snuć no, tak fantastyczną narrację jak pan, właśnie w fasadzie. No bo zaczął pan od jednego zdania. Podniósł pan głowę i po czym zadzierając tą głowę, zobaczył pan dorodną, trzymającą łuk i strzałę, ponętną kobietę z odsłoniętymi piersiami. I potem już poszło. Proszę powiedzieć, czy każda kamienica, czy większość kamienic może takiemu spostrzeżeniu można poprowadzić tak fantastycznie narrację, jak pan to zrobił? To jest tak bogate miasto?
No nie wszystko. Wie pan, to dotyczy przede wszystkim tych bogatszych kamienic, ale wie pan, znajdziemy tych, ja zawsze radzę turyście, żeby uważał, żeby się nie potknąć, szczególnie kiedy popada deszcz, bo tutaj chodniki są bardzo śliskie, ale żeby głowę wznosił, bo znajdzie różne rzeczy. Wie pan, pójdziemy na Józefów i znajdziemy kamienicę, która jest zwieńczona postaciami trzech muszkieterów. Od razu wiemy, że właściciel tej kamienicy był zafascynowany powieścią Aleksandra Dima. Pójdziemy nieco dalej, święty Jerzy zabija smoka, nieprawda? Mm-hmm. Znajdziemy wizerunki czeskich króli. Ja mam już kłopoty z odmianą polską, ale jakoś damy lat.
Kilkanaście lat minęło, odkąd pan mieszka w Pradze, rozumiem.
No, kilka lat minęło, wie pan, i ostatnio mi się zdarzyło kilka wywiadów po czesku udzielać, więc ja tam uważam, żeby z kolei polskiej gramatyki nie używać. I wie pan, i to jest rzecz taka, jak ja zobaczę, ja naprawdę przy tej kamienicy, o której pan pisze, to jest kamienica na rogu Placu Wacława i ulicy Wodliczkowej, przechodziłem. To był początek jednej historii i to jest historia, która jest tam zapisana na tej kamienicy, mówiąca o powinnościach porządnego mieszczanina. Mm-hmm. Ona w zasadzie do dzisiaj jest aktualna, a powstała ponad 120 lat temu. I teraz oczywiście ja panu powiem, że to, co ja opisałem, to jest malutki fragmencik, bo dla tych, którzy na przykład nie chcą się cofać te 100 lat temu, to jeszcze, już nie w takiej ilości, ale znajdą na starych kamienicach na przykład nowoczesne instalacje, które mają o czymś mówić. I to jest kwestia. Jeżeli mamy historyczne rzeczy i coś niecoś wiemy o Czechach, to my sobie to możemy wyciągnąć jakby z naszej wiedzy i dopowiedzieć historii. Jeśli chodzi o te nowoczesne, no to tutaj to już trzeba zagłębić się w źródła i najlepiej, czy to w internecie, czy w jakichś publikacjach, znaleźć sobie odpowiedź na pytanie, co autor miał na myśli, mówię o tym artyście. Ale generalnie mówiąc, w Pradze żyje taki Czech, który się nazywa Dan Chruby. On pisze piękne książki pod tytułem Praskie historie. Mm-hmm. I ten człowiek w zasadzie za fasady każdej kamienicy jest w stanie wyciągnąć bardzo ciekawą historię. I nie chodzi o to, że te kamienice muszą być jakoś przepięknie ozdobione, ale tam na przykład doszło do jakiegoś niebywałego morderstwa. Tam mieszkał człowiek, który się podawał za słynnego malarza, żeby było śmieszniej. Ten człowiek miał polskie nazwisko i pochodził z Polski i stał się oszustem, który ze względu na podobieństwo do słynnego malarza wyciągnął troszeczkę pieniędzy. I u mnie tych historii nie ma. Dlaczego? Znaczy są w mniejszym dużo zakresie. Dlatego, że ja przede wszystkim jestem Polakiem i ja, jeżeli patrzę na jakiś nowy obiekt, na to miasto, to mnie interesuje to, co byśmy zamknęli w słowie czeskość. Czym jest ta czeskość?
Ale dzisiaj? W odróżnieniu do polskości na przykład?
Oczywiście,
oczywiście. Aha, rozumiem. Mhm.
Wie pan, u nas, i to od razu mówię, to jest bardzo nieprecyzyjne określenie, bo gdybyśmy zapytali się siebie, co to jest polskość, to wymienimy pewne elementy, które się na nią składają, jak język, nieprawda, tradycja, historia i te same elementy, tylko mające inny wydźwięk, inny przebieg w historii, możemy wsadzić do tego pojęcia czeskości. I myślę, że jak każdy, kto przyjedzie do tego miasta, to w dobie globalizacji nie jest chyba dla niego interesujące, że mamy te same sklepy, te same firmy, te same knajpy jakieś, które, czy fast foody, ale to, co wyróżnia to miasto od innych. I ja bym zaryzykował, że na dzień dzisiejszy jest to, co się nazywa czeskość. I można to znaleźć w historii, można to znaleźć w kuchni, można to znaleźć w architekturze. I to jest dla mnie fascynująca opowieść. Podobnie gdybym jechał, gdybym zajął się Paryżem, to bym oczywiście na elementy, które by się składały na to, co byśmy powiedzieli, są elementem istoty bycia Francuzem, nieprawda? Czy w Budapeszcie bym starał się zgłębić to, co byśmy nazwali węgierkością. Strasznie węgierskością. Strasznie to brzmi, tak. Ale wiemy, że chodzi jakby o uchwycenie tych najważniejszych elementów dla tego narodu, dla tego miejsca, ponieważ jest coś takiego jak genius loci. I globalizacja być może to zabija albo ogranicza, ale wciąż jest to, że jest to miejsce wyjątkowe dlatego, że mieszka tam inny naród z inną kulturą, z inną historią.
Polskość, czeskość i węgierskość to taki może być ciekawe zagadnienie dla akademików i może ktoś kiedyś się pokusi o takie akademickie spojrzenie na i porównanie tych trzech nacji, tych trzech narodów. Przejdźmy do lżejszego tematu. Ja go troszkę, pan go wywołał, ja go na samym początku wywołałem, bo bardzo mi się dobrze czytało, chyba najlepiej się czytało rozdział, z którego pochodzi ten cytat. Wyspa Stwanice żyła hokejem. Na mecze waliły tłumy. Nim świat ogarnęła gorączka wojny, to tu dwukrotnie rozegrano Mistrzostwa Świata w 1933 i 1938. Za każdym razem Czechosłowacja wywalczyła brązowy medal. Zawodnicy zyskiwali sławę i popularność porównywalną do tej, którą cieszyły się gwiazdy kina. Nikomu nie trzeba było tłumaczyć, kto to taki. Bohumil Modry, Franciszek Paczalt, nie wiem, czy ja dobrze odmieniam, proszę mnie poprawić, Paczalt, Ladislav...
Pacelt.
Pacelt. Pacelt. Okej. Okay. Ladislav Trojak, Franciszek Pergl czy Józef Maleczek. Panie Mariuszu, czy Czesi nadal są tak zafiksowani na punkcie hokeja?
Wie pan, to już jest mniejsza skala, ponieważ świat poszedł do przodu. Oni mają kryzys w hokeju. Od 11 lat nie zdobyli medalu na Mistrzostwach Świata i takiego okresu nie mieli. Ale ja panu powiem inną rzecz, mianowicie dwa czy trzy razy zdarzyło mi się w ciągu tych 11 lat, że tutaj przyszła zima. To nie jest takie oczywiste, ale jak przyszły mrozy, zamarzły stawy, nagle się okazało, że pod taki malutki stawek przyjeżdżają dwa samochody, wysiada sześciu dorosłych mężczyzn w kwiecie wieku, z bagażników wyjmują składane bramki, odśnieżają sobie i przez godzinę, półtorej, trzech na trzech grają sobie w hokeja. Ja bym powiedział tak...
A wejdę panu w słowo. Pan grywa w hokeja?
Nie, wie pan, ja się wychowałem w Świnoujściu, ale ja mam głęboki szacunek do hokeistów uwielbiam ten sport bardziej niż piłkę nożną i inne sporty.
Da się wyczuć.
Sporty drużynowe. Ja tę miłość do hokeja przywiozłem jeszcze z Polski. A tutaj mówię, od czasu do czasu bywam na meczach. No, jest to dla mnie olbrzymia przyjemność. I wie pan, mimo że sukcesów wielkich nie ma, to jest to tak zakorzenione, że widzę właśnie, zamarzły te stawy, ludzie sobie odśnieżają kawałek. W hokejach grają młodzi chłopcy, starsi panowie, dziewczyny, kobiety i sobie bawią się tym hokejem. Ale też hokej wpisany jest, niestety, no, sport zawsze był wpisany w politykę. Jeżeli zobaczymy o początkach, na początki tego sportu, to też była manifestacja polityczna, bo przecież Czesi, nie mając prawa, wystawili swoją reprezentację, pojechali na Mistrzostwa Europy, będąc częścią Austrii. A później już wielka historia poigrywała sobie z nimi. Małe narody, takie jak Czesi, nie mają szans, żeby przeciwstawić się wielkim mocarstwom na polu politycznym czy na polu wojennym, ale w sporcie, gdzie są jasne zasady, gdzie wystawiamy skład 5 na 5 czy 20 na 20, tu już można uszczknąć. I ja tam wskazuję o pewne wydarzenia, które jakby miały znaczącą rolę dla Czechów. Ja się zatrzymuję dość, nie ciągnę tego przez całe 20 stulecie, ale wystarczy, że wspomnę na tej wyspie Sztwanice. Na wyspie Sztwanice odbył się mecz, kiedy Niemcy zmusili Czechów do rozegrania meczu towarzyskiego Trzecia Rzesza kontra protektorat Czech i Moraw, bo to państewko tak się wtedy nazywało. I przecież nie mam wątpliwości, że tam nastąpiło... To nie był mecz sportowy. To był mecz o godność narodu okupowanego. I dlatego tak przebiegł, jak przebiegł. Czyli, że mało, że Czesi się zgadali, że muszą tych Niemców, i oni użyli takiego słowa, przewalcować, że doszło do tego, że dziennikarze piszący relacje w zakamuflowany sposób przekazali czytelnikom, że po prostu nie było litości dla Niemców, że nawet banda była wgięta po jednym z wejść obrońcy na czeskiego przeciwko napastnikowi niemieckiemu i reakcje publiczności. Przecież to nie chodziło w tym momencie o sport. Mało tego, ja tam zamieszczam jeszcze wiersz przypisywany laureatowi Nagrody Nobla, Jarosławowi Seifertowi, który po tym meczu z taką, mimo że był człowiekiem już prawie 40-letnim, on z takim entuzjazmem opisał ten wiersz, jeszcze wstawiając tam zdanie mówiące, że te kije być może zmienią się w karabiny. Więc, a później już, jeżeli popatrzymy dalej, dopisuję tam dramatyczną historię reprezentacji Czech, która została praktycznie zdziesiątkowana poprzez aresztowania przez komunistów. Chciałem pokazać coś, co było jakby znakiem towarowym Czechosłowacji powojennej. Najlepsza drużyna w Europie, drużyna zdobywająca Mistrzostwo Świata i ta drużyna, ci sportowcy, którzy nie mieli ochoty bawić się w politykę, zderzają się z ideologią komunistyczną i efekt dla nich jest po prostu tragiczny. Kilku trafia do obozów pracy, do więzień, są to wieloletnie wyroki. I po co to o tym piszę? Aby przypomnieć, że dzisiaj żyjemy w takich czasach, że wybranie się na mecz nie ma już. To nie jest wybranie się na imprezę z podtekstem politycznym, czy też oczekiwanie na to, tak jak w latach 60., 70., 80. było, na mecz Czechosłowacja, Związek Radziecki, gdzie wszyscy i Polacy również kibicowaliśmy Czechosłowakom po to, żeby utrzeć nosa naszemu wielkiemu bratu.
Tak.
Wiemy o co chodzi, bo w historii Polski mieliśmy mecze, gdzie wygrywaliśmy na przykład w Chorzowie w 56 roku w piłkę nożną ze Związkiem Radzieckim, a na bramce stał bramkarz, któremu ojca Sowieci zabili w Katyniu. I by wiedzieliśmy, że po tych latach stalinizmu, tego okrutnego, ta publiczność no, chciała takiej krwi, ale to jest oczywiście cudzysłów, mianowicie chciała pokazania swej dumy i pokonania tych okupantów w sposób jednoznaczny. Mieliśmy taki mecz w Hiszpanii przeciwko Związkowi Radzieckiemu na Mistrzostwach Świata.
Właśnie o tym myślałem.
To są rzeczy, gdzie, nieprawda?
A o ja Smolarku myślałem. Pamięta pan tą słynną zabawę Smolarka w narożniku, kiedy stał się bożyszczem po tej akcji polskiego narodu. To pamiętam. To już wtedy byłem na świecie, więc mam prawo.
I teraz pamiętam. Wie pan, i teraz to są te rzeczy, jakby podobne doświadczenia mają inne małe narody w zderzeniu z tymi totalitarnymi totalitarnymi ideologiami i rządami. I ja chciałem przypomnieć to, że ta wyspa była matecznikiem powstania hokeja, bez którego trudno sobie wyobrazić dwudziestowieczną historię Czechów, czy Czechosłowaków bardziej, i która się wpisała w ich wyobraźnię zbiorową, która się wpisała w ich dzieje. Bo później przyszedł rok 68 i słynne mistrzostwa w 69 gdzie Czechosłowacy pokonali dwa razy Związek Radziecki, ale o tym już nie kontynuowałem, ponieważ to jest historia w miarę znana, a chciałem przypomnieć i jakby narodziny tego sportu, który bardzo często uznawany jest za sport narodowy Czechów.
To tak już na zakończenie, niestety, panie Mariuszu, bo teraz tak do pana tej przewodnickiej profesji troszkę nawiążę. Gdyby miał ja, albo każdy inny chętny turysta do zwiedzenia Pragi, jeden dzień i chciał wydeptać taką sobie swoją praską, czeską ścieżkę, no to którędy mógłby według pana ją poprowadzić w czeskiej stolicy? W kilku absolutnie sygnalizacyjnych zdaniach. Poproszę.
Jeżeli ja to jest możliwe. Powiem, kiedyś miałem zajęcia z historii sztuki z panem profesorem Michałem Rożkiem, znakomitym znawcą Krakowa. On powiedział takie zdanie, że nowe kraje należy poznawać od cmentarzy i od kuchni. Bo i cmentarze, i kuchnia bardzo dużo mówią o historii tego narodu. Ja bym powiedział tak, jeden dzień to jest oczywiście mało, ale jest takie, są takie rzeczy, które polecałbym. To znaczy, od razu wiemy jedną rzecz. Wszystkiego nie zobaczymy. Ja tutaj powiem coś takiego, gdzie ludzie, którzy cenią sobie alternatywną turystykę, zaraz na mnie skoczą, że co ja gadam za głupoty i tak dalej. Nie ma ważniejszego miejsca pod względem duchowym niż Hradczany. Nie ma. To jest tak, że możemy sobie mówić, że jest tam natłok turystów i tak dalej, ale nie ma ważniejszego miejsca niż Hradczany i warto je poznać, a później rzucić się swoim szlakiem i wydeptać swoje ścieżki nawet na zasadzie takiej, że proszę bardzo, idę, ale skręcam w lewo, zobaczymy, gdzie mnie poniesie. I druga rada, przygotować się w czeskiej kuchni, czyli zjeść to, co jest dla nich najbardziej charakterystyczne. Nie na zasadzie wyobrażenia, że czeską potrawą narodową jest smażony ser z frytkami, ale troszeczkę sobie przeczytać i to na pierwszy raz wystarczy.
A radzi pan przepraszam panie Mariuszu, a radzi pan to, co się zjadło, popić czeskim piwem, czy niekoniecznie?
Proszę pana, oczywiście jeśli chodzi o piwo, to od razu sobie powiedzmy, nie każde czeskie piwo jest dobre i nawet najlepsze piwo można zepsuć poprzez złe przechowywanie, złą temperaturę, złe podanie i tak dalej. Jeżeli mówię o kuchni, to piwo jest integralną częścią tej dziedziny. I powiedziałbym tak, też się przygotować, poradzić się nawet, gdzie wypić, żeby nie było rozczarowania po pierwszym łyku, że coś z tym piwem jest nie tak. Czesi są wychowani na piwie i oni nawet potrafią, sięgając po kufel, powiedzieć, o nie, to piwo jest o stopień za zimne. My nie, ale zawsze możemy doradzić, gdzie wypić, żebyśmy mieli pewność, że stykamy się z najlepiej nalanym piwem, który spełnia wszystkie warunki sztuki, powiedzmy, nalewniczej.
To jeszcze o jedno pana, jeśli chodzi o kwestię piwa, bo teraz mi to przyszło do głowy, znam to z dziejów swojej rodziny. Czy Czesi, bo nie wiem, proszę mi powiedzieć, Czesi ponoć mają, i to przyszło potem na Śląsk, taki zwyczaj skontrolowania, czy piwo jest dobre poprzez włożenie zapałki do piany. I jeżeli ta zapałka stoi na sztorc, to znaczy, że piwo jest dobrze uważone i warto je pić. Natomiast jeśli za szybko opada, wówczas to jest zwykły sikacz. Czy pan się z tym spotkał?
Ja powiem panu, ja nie mam cierpliwości. Jeżeli mam pragnienie, to od razu, ja wiem, dokąd idę na piwo. Od razu jest duży, wielki łyk i to takie...
No to przy drugim kuflu, przy drugim już kuflu.
Przy drugim...
Ja zapałek panu powiem, pan mnie nosi.
Po pierwszym łyku, a ze względu na to, że jestem troszeczkę konserwatywny, to znaczy, jeżeli gdzieś mi podano złą kawę, czy złe piwo, to ja nie wrócę tam, żeby sprawdzić, czy to się poprawiło. Ja mam swoje lokale, gdzie wiem w 100%, że tam zawsze będzie to piwo najwyższej jakości. I proszę sobie wyobrazić, no po co ja mam sprawdzać, jak ja widzę wszystko, że kufel jest w tej samej temperaturze co ciecz, bo właśnie przed chwilą wyjęty został z wody. Po każdym łyku odkłada mi się piana na wewnętrznej stronie kufla i czuję ten smak, i czuję temperaturę. Wie pan, to tutaj powiedzmy sobie szczerze, ja znam turystów i to nie chodzi tylko o polskich turystów, bo akurat do polskich turystów, o polskich turystach nie pozwolę mówić niczego złego, raczej innych narodowości, którzy wpadają do sklepu, kupują piwo za 10-12 koron, którego normalnie Czech nie pije, i z puszką w ręku idzie zwiedzać. Jeżeli jest temperatura jak dzisiaj, 15 stopni, to jeszcze pół biedy, ale jeżeli jest 30 stopni, to za chwilę to piwo jest po prostu gorącą zupą i żaden szanujący się Czech by tego nie pił w ten sposób. Ale przekonanie marka, że piwo czeskie, tam nie ma nazwy Pilsner, tam nie ma nazwy Kozel, tam nie ma Staropramen, tylko jest marka piwo czeskie, przekonuje, jakby jest wewnętrznie zakodowane ludzi, że każde to piwo jest dobre. No ja po tych latach jestem w stanie odróżnić złe piwo od dobrego, podobnie jak złe knedliki od dobrych.
Panie Mariuszu, mnie się z perspektywy Warszawy tęskni zawsze za czeskim piwem. Tutaj mamy te podróby, które pan wymienił i to absolutnie nie umywa się do tego, co mogę kupić na przykład na granicy polsko-czeskiej, skąd tak naprawdę pochodzę i gdzie zawsze nie tylko ze względu na czeskie piwo wracam. Szanowni Państwo, gościem Freakonomii, gościem Radia Praga był pan Mariusz Surosz, człowiek, który napisał fantastyczną książkę, o której przed chwilą dłużej niż pół godziny zakładane rozmawialiśmy, ale się cieszę, że nie słychać było u pana takiego zniecierpliwienia i pięknie pan to o tym wszystkim opowiadał. Książki Praga, Czeskie Ścieżki oraz inne książki, które na pewnie dosie autora możecie w internetach wszelakich znaleźć. Panie Mariuszu, bardzo dziękuję i mam nadzieję, wierzę w to gorąco, że to nie ostatnie nasze spotkanie, że jak popełni pan czwartą część tegoż długiego tyku-tyku, którego będzie pan pewnie opisywał Pragę, czy też całe Czechy, lub też kiedy będzie pan na przykład, nie wiem, przejazdem albo z konkretną wizytą w Warszawie, no to może zajrzy pan do nas, do radia i już porozmawiamy sobie tête-à-tête.
Z przyjemnością.
Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Panie Mariuszu, wszystkiego dobrego, dużo pracy, dużo z turystów, nie tylko z Polski.
No wie pan, pandemia, że tak powiem, przetrzebiła towarzystwo, ale Polaków nie brakuje. Tu nawet się mówi, że to Polacy ratują sezon turystyczny, a ja właśnie się zbieram, żeby odebrać grupę nauczycieli z Gdańska i idziemy sobie pohasać to w tym pięknym miastem.
Proszę pozdrowić nauczycieli, gdyż no, nadchodzą, jak się czyta i widzi, dla nich znów ciężkie czasy. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję jeszcze raz. Pan Mariusz Surosz, Praga, Czeskie Książki. Polecam Wam tą książkę, wydaną fantastycznie przez wydawnictwo Czarne. Dobrze, Czarne. Dziękuję, Panie Mariuszu. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
Dziękuję. Do usłyszenia.